Magazyn medyczny.
Krzysztof Wilczyński, witam Państwa. W dzisiejszym programie między innymi termin wprowadzenia obligatoryjnych e-zwolnień przesunięty na grudzień.
Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że będzie zmiana przepisów, która przesunie na 1 grudnia wejście w życie elektronicznych zwolnień lekarskich.
Chcemy zaproponować przesunięcie tego terminu na 1 grudnia 2018 roku i chcę podkreślić, że w dalszym ciągu obowiązuje propozycja obligatoryjnego wystawiania.
Założenia do nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, która ma zapewnić lepsze warunki organizacyjne.
Jeżeli nie wzmocnimy tej opieki przez pielęgniarki w gabinetach szkolnych, to te później choroby cywilizacyjne będziemy leczyć w wieku dorosłym u tych małych obecnie pacjentów czy dzieci. W związku z tym chcemy, żeby pielęgniarka w szkole była znacznie częściej, żeby mogła wyłapywać te strany, które potencjalnie później mogą zagrażać życiu i zdrowiu, żeby mogła pomóc i doradzić w sytuacjach, kiedy dostrzeże, że są jakieś nieprawidłowości.
Eksperci proponują wprowadzenie do kalendarza szczepień przeciwko meningokokom.
Namawiam przede wszystkim, że skoro z jedną straszną chorobą żeśmy się w dużym stopniu uporali i zabezpieczyli, to teraz pora na meningokoki. W odróżnieniu od pneumokoków to nie jest szczepienie kosztowo efektywne. Nie jest tak opłacalne, ponieważ te zakażenia są rzadkie, ale straszne.
Organizacje pacjentów z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego postulują lepszą opiekę lekarza rodzinnego, dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz opieki rehabilitacyjnej i sanatoryjnej.
Jak dzisiaj usłyszeliśmy, w 2/3 przypadkach osób chorych na nowotwory wczesne wykrycie oznacza całkowite wyleczenie. W przypadku chorób hematologicznych, hematoonkologicznych, takie badanie profilaktyczne to jest bardzo proste, bo to jest w zasadzie badanie krwi, morfologia.
Rozszerzenie listy bezpłatnych leków dla seniorów oraz nowe terapie w leczeniu nowotworów nerki i płuca to zmiany, które pojawią się na obowiązującej od 1 maja liście refundacyjnej.
To jest efekt naszych wielotygodniowych tak naprawdę rozmów ze środowiskiem medycznym i ze środowiskiem pacjentów, które będą uwzględniały innowacyjne, immunoonkologiczne, kosztowe, efektywne opcje terapeutyczne w ramach oczywiście możliwości finansowych płatnika.
Badania i wdrażanie innowacyjnych terapii związanych z biotechnologią to główny cel Centrum Medycyny Regeneracyjnej i Centrum Medycyny Translacyjnej.
Załóżmy, że ktoś chce opracować innowacyjną technikę terapii tętniaków mózgu. Z punktu widzenia neurochirurga problem wygląda zupełnie inaczej niż z punktu widzenia specjalisty z Politechniki, który jest w stanie zaprojektować na przykład strukturę stentu o wymaganiach takich, jakie chirurg sobie zażyczy. Także kooperacja tak różnych jednostek ma potężne znaczenie.
Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane będzie koordynowane przez ośrodki referencyjne.
Na świecie mówimy również nie tylko o funkcjach ruchowych, które SM może uszkadzać, nad którymi wydaje się, że umiemy panować, ale również nad funkcjami intelektualnymi. Czyli tutaj mówimy o rehabilitacji kognitywnej. Ten mózg trzeba cały czas ćwiczyć, żeby on wykształcał nowe połączenia. Już dzisiaj wiadomo, że komórki nerwowe tworzą się do końca życia, nawet w wieku podeszłym. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy tak holistycznie podchodzili do osoby.
Więcej szczegółów już za kilka minut w dzisiejszym wydaniu magazynu medycznego Na Zdrowie. Serdecznie zapraszam.
Polskie Radio PIK.
Zatrzymam, a zawsze będziesz mną. nazywa wszystko. Nazywam, ty wierzysz, chodź tu, tak pragnę mówić tylko. I mówię ci, to jest noc, to jest dzień, to jest biel, to jest czerń, to jest. Czy wzięłaś to proste, jesteś cała z miłości.
W kwietniu w naszym regionie prawie 30% zwolnień lekarskich zostało wystawionych elektronicznie. Do tej pory połowa z prawie 7 tysięcy lekarzy uprawnionych do wystawiania L4 zostało przeszkolonych w zakresie elektronicznych zwolnień. O tym, jak wygląda wdrażanie nowego systemu na Kujawach i Pomorzu, mówiono w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Jurasza w Bydgoszczy.
Zwolnienie to rozwiązanie korzystne dla pracodawcy, jak i pacjenta, przekonuje Magdalena Wojtaluk, koordynator oddziału ZUS w Bydgoszczy.
Nie musimy zanosić takiego zwolnienia do pracodawcy. To zwolnienie automatycznie zostaje przesłane na profil pracodawcy.
Z wystawiania e-zwolnień w szpitalu Jurasza pracownicy ZUS przeszkolili prawie 300 lekarzy. Elektroniczne zwolnienia nie są tu nowością, mówi dr Jacek Kryś, dyrektor placówki.
Blisko 60-70% zwolnień wystawianych na przykład w szpitalnym oddziale ratunkowym to są właśnie te wersji elektronicznej.
Czasem będzie musiało to być 100%. Kiedy? W pierwszej wersji obowiązkowe zwolnienia miały wejść w życie 1 lipca, ale wszystko wskazuje na to, że ten termin będzie przesunięty na 1 grudnia, mówi Monika Bernadowicz, zastępca dyrektora oddziału ZUS w Bydgoszczy.
To jest tak naprawdę ukłon w stronę środowisk medycznych, którzy zgłaszali pewne problemy z wystawianiem elektronicznych zwolnień. My nadal będziemy intensywnie docierać do wszystkich grup, których dotyczy zwolnienie.
W planach jest też powołanie asystentów medycznych, którzy mogliby wystawiać zwolnienia za lekarzy.
To będzie oznaczało,
poseł Tomasz Latos,
więcej czasu dla pacjenta, mniej obowiązków wykonywanych przez lekarza.
Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
Tymczasem z końcem minionego tygodnia okazało się, że elektroniczne zwolnienia lekarskie nie będą obligatoryjne od 1 lipca, ale od 1 grudnia. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała na konferencji prasowej, że uprawnienia do wystawiania e-zwolnień lekarskich będą mieli także asystenci medyczni.
Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że będzie zmiana przepisów, która przesunie na 1 grudnia wejście w życie elektronicznych zwolnień lekarskich.
Chcemy zaproponować przesunięcie tego terminu na 1 grudnia 2018 roku. I chcę podkreślić, że w dalszym ciągu obowiązuje propozycja obligatoryjnego wystawiania.
Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, podkreślił, że wprowadzany jest asystent medyczny, który będzie miał uprawnienia do wystawiania tych zwolnień.
To będzie oparte o rozwiązanie informatyczne, które my przygotujemy wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Od początku tego roku wystawiano 54 miliony papierowych zwolnień i 3 miliony elektronicznych, poinformowała Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
A więc jest tutaj wykonana już jakaś praca, ale jeszcze potrzebne są dalsze działania.
O przesunięcie wejścia w życie obligatoryjnych elektronicznych zwolnień postulowały przede wszystkim organizacje skupiające lekarzy rodzinnych. Barbara Góra, Polskie Radio.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił założenia do nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, która ma zapewnić lepsze warunki organizacyjne do realizacji opieki zdrowotnej w szkołach. Profesor Łukasz Szumowski podkreśla, że tzw. choroby cywilizacyjne rozpoczynają się w wieku szkolnym, dlatego trzeba wzmocnić opiekę pielęgniarską.
Jeżeli nie wzmocnimy tej opieki przez pielęgniarki w gabinetach szkolnych, to te później choroby cywilizacyjne będziemy leczyć w wieku dorosłym u tych małych obecnie pacjentów czy dzieci. W związku z tym chcemy, żeby pielęgniarka w szkole była znacznie częściej, żeby mogła wyłapywać te strany, które potencjalnie później mogą zagrażać życiu i zdrowiu, żeby mogła pomóc i doradzić w sytuacjach, kiedy dostrzeże, że są jakieś nieprawidłowości.
Problemem w zapewnieniu odpowiedniej opieki może być jednak niewystarczająca liczba pielęgniarek. Już w tej chwili część z nich pracuje w kilku placówkach. Tak jak na przykład pani Bogumiła Świtek.
Czasami po 25 osób. Z bólami głowy, otarcia, stłuczenia. W drzwiach sobie chłopiec palec przycisnął. W szkole podstawowej zawsze jest dużo. Robimy profilaktykę fluorową zębów. Badamy dzieci w ramach bilansu, badania przesiewowe. Wyłapujemy jakieś problemy zdrowotne dzieci. No jest tego sporo tych zadań.
Minister zdrowia dodaje, że opieka zdrowotna w szkołach musi odbywać się za zgodą rodziców.
To wszystko musi być w uzgodnieniu z rodzicami. To wszystko musi być za zgodą i wiedzą rodziców. Dlatego, że to rodzice wychowują dziecko, rodzice są za nie odpowiedzialni i oczywiście oni muszą być na każdym etapie włączeni w ten proces i wyrazić zgodę na ten proces. Także tutaj nie będzie żadnych obaw, że jakiekolwiek inne podmioty bez wiedzy i zgody rodziców będą cokolwiek się dowiadywały o dziecku.
W ubiegłym roku na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach przeznaczono 55 milionów złotych. Wyposażono prawie 11 tysięcy gabinetów. Do kalendarza szczepień powinny być włączone szczepienia przeciwko meningokokom. Tak uważają eksperci, którzy uczestniczyli w konferencji Profilaktyka i szczepienia ochronne w Polsce, wyzwania i kierunki zmian. Profesor Andrzej Radzikowski przypomina, że od stycznia ubiegłego roku dzieci są szczepione za darmo przeciwko pneumokokom. Teraz warto rozważyć wprowadzenie do kalendarza szczepień przeciwko meningokokom.
Namawiam przede wszystkim, że skoro z jedną straszną chorobą żeśmy się w dużym stopniu uporali, zabezpieczyli, to teraz pora na meningokoki. W odróżnieniu od pneumokoków to nie jest szczepienie kosztowo efektywne, nie jest tak opłacalne. Ponieważ te zakażenia są rzadkie, ale straszne.
Z roku na rok rośnie liczba rodziców, którzy rezygnują ze szczepień, ale narażają w ten sposób na zachorowanie dzieci, które nie mogą być zaszczepione. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, w ubiegłym roku rodzice odmówili zaszczepienia ponad 30 tysięcy dzieci. To 9 razy więcej niż w roku 2010. Organizacje pacjentów z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego postulują lepszą opiekę lekarza rodzinnego, dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz opieki rehabilitacyjnej i sanatoryjnej. Aleksandra Rudnicka, rzeczniczka Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, zwraca uwagę, że zdaniem wielu chorych lekarze pierwszego kontaktu zbyt często bagatelizują wczesne objawy choroby, dlatego często są one wykrywane z opóźnieniem, a to nie daje szansy na skuteczne leczenie.
Jak dzisiaj usłyszeliśmy, w 2/3 przypadkach osób chorych na nowotwory wczesne wykrycie oznacza całkowite wyleczenie. W przypadku chorób hematologicznych, hematoonkologicznych, takie badanie profilaktyczne to jest bardzo proste, bo to jest w zasadzie badanie krwi, morfologia.
Z kolei hematolog dr Bożena Budziszewska podkreśla, że niektóre choroby nowotworowe układu krwiotwórczego są trudne do wykrycia przez lekarzy pierwszego kontaktu.
Lekarz pierwszego kontaktu też myśli przede wszystkim o najczęstszych przyczynach i te najczęstsze przyczyny musi wykluczyć. Poza tym też hematologia nie jest taką dziedziną chorób wewnętrznych, która jest w jakiś sposób szczególnie traktowana w czasie studiów medycznych.
Z map potrzeb zdrowotnych wynika, że rocznie w Polsce na chorobę układu krwiotwórczego zapada około 50 tysięcy osób. Rozszerzenie listy bezpłatnych leków dla seniorów oraz nowe terapie w leczeniu nowotworów nerki i płuca to zmiany, które pojawią się na liście refundacyjnej, która zacznie obowiązywać od 1 maja. Wiceminister zdrowia Marcin Czech zapowiada również zmiany na liście darmowych leków 75+. Znajdą się na niej przede wszystkim leki, do których seniorzy dopłacają najwięcej.
Te grupy, które zostały ostatecznie wybrane, to takie, które po pierwsze zawierają heparyny drobnocząsteczkowe o działaniu przeciwzakrzepowym. Wykaz tychże bezpłatnych leków uzupełniany jest również o dużą grupę leków stosowanych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płucnej oraz astmie. Lista 75+ zostanie rozszerzona również o leki stosowane w bólach neuropatycznych, jak również substancje stosowane w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz innych chorób o podłożu autoimmunologicznym.
Nowoczesne terapie raka nerki oraz płuca to tylko niektóre zmiany przygotowane w programach lekowych. Wiceminister zdrowia Marcin Czech ujawnił, że trwają intensywne prace nad przygotowaniem kompleksowego podejścia do leczenia nowotworów złośliwych płuc.
To jest efekt naszych wielotygodniowych tak naprawdę rozmów ze środowiskiem medycznym i ze środowiskiem pacjentów, które będą uwzględniały innowacyjne immunoonkologiczne, kosztowe, efektywne, opcje terapeutyczne w ramach oczywiście możliwości finansowych płatnika.
Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej profesor Maciej Krzakowski przypomina, że nowe leki znacznie wydłużają życie pacjentów. W przypadku jednego preparatu nawet o 30 miesięcy.
To są metody, które nie tylko powodują dalsze wydłużenie w porównaniu z istniejącymi lekami, wydłużenie przeżycia, ale również są to metody, które są lepiej tolerowane.
Planowane też są zmiany w programach lekowych w terapii akromegalii. Prowadzone są jeszcze rozmowy dotyczące nowoczesnych terapii w leczeniu choroby Parkinsona. Kolejne zmiany na liście leków refundowanych w lipcu. Prawie 800 osób w Polsce cierpi na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Co roku rodzi się około 40 dzieci z tym schorzeniem. Jest to rzadka genetyczna choroba, która prowadzi do wiotkości mięśni, ich zaniku i niepełnosprawności ruchowej. Dziecko, które już chodziło, ma problemy z poruszaniem i siedzeniem. Nie potrafi nawet samodzielnie się przewrócić. Profesor Barbara Steinborn podkreśla, że do niedawna jedyną pomocą dla chorych była rehabilitacja. Teraz jest nadzieja na leczenie.
Mamy ogromną nadzieję, że będzie taka refundacja. Lek jest w Europie zarejestrowany już prawie rok. Wszystkie możliwe kroki były podjęte. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Rada Przejrzystości zaopiniowała pozytywnie. Przygotowany jest też program terapeutyczny. Czekamy tylko teraz na zgodę ministra, żeby wszyscy ci nasi pacjenci mogli otrzymywać ten preparat.
Kamila Górniak z Fundacji SMA jest matką 9-letniego Sebastiana, chorego na rdzeniowy zanik mięśni. Synek został zdiagnozowany, kiedy miał 1,5 roku.
Teraz ma 9 lat. Wtedy mógł chodzić za rękę, siadać, poruszać się samodzielnie. W tym momencie praktycznie muszę pomagać mu już w każdych czynnościach. Choroba postępuje pomimo naszych naprawdę wielkich wysiłków codziennej i bardzo intensywnej rehabilitacji. Lek jest dla nas ostatnią deską ratunku.
Doktor Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska zwraca uwagę, że przebieg rdzeniowego zaniku mięśni zależy od wieku, w którym wystąpią pierwsze objawy. Najszybciej postępuje u niemowląt z powodu osłabienia mięśni oddechowych i niewydolności oddechowej.
Do drugiego roku życia, jeśli nie leczona, jeśli nie wspomagana respiroterapią i tak dalej, najczęściej kończy się zgonem. A te późniejsze formy, wszystko zależy od tego, jak pacjent jest zaopiekowany, jak ćwiczy, jak wygląda wydolność oddechowa i wydolność ruchowa. I powikłania, które mogą nastąpić, infekcyjne i wszelkie inne. Ale generalnie to jest choroba źle rokująca. Przynajmniej była i mamy nadzieję, że teraz się to zmieni.
Zarejestrowany rok temu w Europie lek na rdzeniowy zanik mięśni otrzymuje bezpłatnie w ramach badań i rozszerzonego dostępu 30 małych pacjentów z najcięższą postacią choroby. Lek powstrzymuje rozwój choroby, a w wielu przypadkach cofa objawy. Leczenie jest bardzo drogie. 3-miesięczna terapia jednego pacjenta kosztuje ponad 1 000 000 zł. Badania i wdrażanie innowacyjnych terapii związanych z biotechnologią to główny cel Centrum Medycyny Regeneracyjnej oraz Centrum Medycyny Translacyjnej. To pierwsze tego typu ośrodki naukowo-badawcze w Polsce, które powstały w ramach Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CEPT. Profesor Jadwiga Turło zwraca uwagę, że CEPT ma szansę stać się wiodącym ośrodkiem naukowym w skali światowej, a to dzięki znakomicie wyposażonym laboratoriom i współpracy zespołów badawczych.
Załóżmy, że ktoś chce opracować innowacyjną technikę terapii tętniaków mózgu. Z punktu widzenia neurochirurga problem wygląda zupełnie inaczej niż z punktu widzenia specjalisty z Politechniki, który jest w stanie zaprojektować na przykład strukturę stentu o wymaganiach takich, jakie chirurg sobie zażyczy. Także kooperacja tak różnych jednostek ma potężne znaczenie.
Doktor Radosław Zagożdżon zdradza, że naukowcy z Centrum Medycyny Translacyjnej prowadzą pracę nad tak zwanymi żywymi lekami, które w przyszłości mogą pomóc chorym na nowotwory.
Sama taka terapia żywymi lekami jest Państwu znana doskonale. Przeszczepy szpiku to są żywe leki, czyli pobieramy od pacjenta żywe komórki i podajemy z powrotem, żeby uzyskać jakiś efekt terapeutyczny. Natomiast to, o czym mówimy obecnie, jest daleko bardziej zaawansowane. Dokłada się do tego zaawansowaną inżynierię genetyczną. Te komórki uczone są pewnych funkcji. W przypadku terapii, którymi my próbujemy się zajmować, białko, które zapewnia, że komórki układu odpornościowego rozpoznają nowotwór i bardzo skutecznie go zabijają.
Najnowsze projekty badawcze prowadzone przez naukowców z CEPT, które wspierają przemysł w tworzeniu nowych leków i terapii, zostały zaprezentowane podczas konferencji zatytułowanej CEPT – Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018.
Polskie Radio.
Znał, miał powiedzieć, że nie z każdej mąki, choćbyś chciał, zawsze będzie chleb. Nie wystarczy orać ani siać, gonić resztką sił. Trzeba jeszcze dobry przepis znać, żeby skutek był. Skutek był!
Tu, tu, dużo, dużo nas.
Ślinka płynie z ust, dziki rośnie smak. Tylko na to, żeby chlebek rósł, wciąż pomysłu brak. Chociaż się pojawia raz po raz taki, co już wie. Jednak w końcu wciąż wystaje nam wielkie gołe D. Gołe D!
Yeah!
Teraz w magazynie medycznym Na Zdrowie o nowej metodzie terapeutycznej, która, jak mówią stosujący ją specjaliści, ma ogólnoustrojowe działanie, jest delikatna, nieinwazyjna i nie daje negatywnych skutków ubocznych. O wywodzącej się z Australii technice Bowena Monice Kaczyńskiej opowiedziała Hanna Opiła, terapeutka i instruktorka nowej metody terapeutycznej.
Jest to bardzo nowa metoda na polskim rynku. Od niedawna, od w sumie 8 lat dopiero trwają szkolenia. Terapeuci troszkę wcześniej już zaczęli, ale były to pojedyncze osoby. I chciałabym Państwa zachęcić do tej metody, ponieważ jest ona niezwykle atrakcyjna. Jest to metoda działająca na cały organizm, czyli ogólnoustrojowa, inaczej mówiąc holistyczna, chociaż nie wszyscy lubią to słowo, trochę się go boją, ale to nie jest nic groźnego. To oznacza, że ta metoda po prostu pobudza cały organizm do pracy. I to jest najważniejsza atrakcja tej metody, najważniejsza zaleta. Jest to metoda delikatna, ponieważ terapeuta wykonuje zabiegi dłoni, palcami, robi to bardzo delikatnie, ponieważ tutaj w tej metodzie nie stymulujemy konkretnych narządów, mięśni, kości, stawów, tylko wysyłamy delikatną wibrację poprzez wykonanie specyficznych ruchów na ciele pacjenta. Ta wibracja jest na tyle delikatna, że jest nieodczuwalna dla pacjenta, natomiast jej skutki są bardzo odczuwalne, ponieważ organizm pod wpływem tej wibracji zaczyna pracować, zaczyna brać się do roboty. Po pierwsze, odnajduje problemy, które ma, o których nawet my nie wiemy, nie jesteśmy ich świadomi, i zabiera się za ich naprawę. Zabieg Bowena wygląda w ten sposób, że terapeuta wykonuje niewiele ruchów, niewiele się dzieje podczas tego zabiegu, ale każdy ruch podczas tego zabiegu jest znaczący. To jest konkretna informacja dla organizmu, która go motywuje do działania. W metodzie Bowena z reguły nie leczymy pojedynczych schorzeń, tylko traktujemy organizm jako całość i staramy się oddziaływać na cały organizm po to, żeby jak najbardziej kompleksowo ten organizm przywrócić do równowagi. Kolejna zaleta tej metody, że jest niezwykła skuteczność, potwierdzona badaniami. W czasach, gdy pracował twórca tej metody, Australijczyk Tom Bowen, przeprowadzono badania w Australii, zainicjowane badania były przez rząd stanu Wiktoria i wyniki były takie, że kilkanaście tysięcy pacjentów Toma Bowena, to sporo z nich przebadano i 88% z tych pacjentów odzyskało w pełni zdrowie lub znaczącą poprawę stanu zdrowia. 12% pacjentów nie zareagowało na tą terapię, także i takie sytuacje się zdarzają, ale skuteczność jest bardzo wysoka. Jest to metoda, którą można stosować samodzielnie. W wielu przypadkach tą metodą można wyleczyć po prostu całą dolegliwość czy całe schorzenie bez stosowania niczego innego, ale też często stosujemy ją komplementarnie jako uzupełnienie terapii farmakologicznej czy terapii chirurgicznej, co przyspiesza na przykład gojenie się, przyspiesza rehabilitację pacjenta po zabiegu chirurgicznym. Bardzo chętnie i w miarę możliwości współpracujemy z medycyną akademicką, z fizjoterapeutami, z lekarzami. Trwają badania nad skutecznością tej metody na różne schorzenia. Jedne zostały zakończone już przy współpracy Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kolejne są w toku, w związku z tym mam nadzieję, że wkrótce również będziemy mieli ciekawe naukowe materiały do poczytania na ten temat.
A
Czym tak naprawdę ta technika różni się od masażu?
Technika Bowena różni się od masażu tym, że w masażu terapeuta, masażysta dokładnie, jakby wymusza na organizmie zachodzenie pewnych procesów, ponieważ masażysta masuje dany mięsień, dane stawy, dane ścięgna i jakby pracą rąk własnych wyciska na tych mięśniach konkretną reakcję. Natomiast w technice Bowena my traktujemy organizm jako klawiaturę i każdy ruch Bowena to jest jakby napisanie literki, wysłanie komunikatu do organizmu, żeby wziął się sam do roboty. W związku z tym, po pierwsze, masaże, z reguły większość masaży, jakie znam, a jestem również technikiem masażystą, są dość mocne, wymagają siły fizycznej, a w technice Bowena wszystko to jest delikatne, ponieważ my nie wymuszamy tutaj niczego na organizmie, tylko go mobilizujemy do tego, żeby wziął się sam do pracy, wziął się sam za siebie. I wbrew pozorom jest to dużo bardziej skuteczne dla pacjenta, ponieważ organizm pod wpływem techniki Bowena pracuje na wielu płaszczyznach, jest w stanie jednocześnie porządkować swoje problemy mięśniowo-szkieletowe, czyli na przykład, nie wiem, prostować skoliozy, czy prostować dyskopatię, czy dolegliwości stawów, kolan, stóp. Mamy świetną terapię Haluxa na przykład. I jednocześnie jest w stanie w tym samym czasie naprawiać inne dolegliwości, na przykład hormonalne, neurologiczne, trawienne, oddechowe. Po prostu cały organizm na tyle, ile sam może, na tyle bierze się do roboty i jednocześnie na wielu płaszczyznach.
A czy możemy powiedzieć o jakichś przeciwwskazaniach do zastosowania tej techniki?
Technika Bowena nie ma przeciwwskazań, dlatego że, tak jak już powiedziałam, tutaj niczego nie wymuszamy na organizmie, tylko go delikatnie mobilizujemy do pracy, a organizm dąży do równowagi, a nie do tego, żeby zrobić sam sobie krzywdę. W związku z tym w stosowaniu techniki Bowena nie ma żadnych przeciwwskazań i można ją stosować dla noworodków, dla dorosłych, dla kobiet ciężarnych, dla seniorów podeszłym wieku, dla osób chorujących na choroby w stanie ostrym, co często jest przeciwwskazane w innych terapiach, ponieważ tutaj, tak mówię, my niczego nie wymuszamy na organizmie. To jest tylko delikatne pobudzenie organizmu do pracy i to wystarcza. To daje tak wysoką skuteczność.
Czy każdy może nauczyć się tej techniki, czy tutaj trzeba się jednak zdać na pomoc specjalistów?
Każdy może się nauczyć tej techniki, ponieważ twórca tej techniki tak sobie zażyczył, żeby szkolenia były skonstruowane w ten sposób, żeby każdy, kto tylko zechce, mógł się jej nauczyć. Ponieważ metoda może być traktowana jako narzędzie pracy, jako zawód, może służyć jako dodatkowe narzędzie masażystom, fizjoterapeutom, lekarzom, pielęgniarkom, dulom, bardzo fajny nowy zawód, który bardzo ciekawie wykorzystuje tę metodę. Jak również może służyć do takiej terapii domowej, powiedzmy mamom, które mają dzieci chorujące wiecznie na coś, czy w rodzinie, które ma na przykład osoby ciężko chore na jakieś problemy neurologiczne, to nie trzeba udawać się do specjalisty, ale trzeba by było przysłać członka rodziny na kurs, żeby się nauczył tej metody i pomagał pozostałym członkom rodziny.
No i takie szkolenia już niebawem w Bydgoszczy właśnie, podczas których z tą techniką będzie można się zapoznać.
Tak, Bydgoszcz jest jeszcze troszeczkę terenem dziewiczym, w ogóle tutaj województwo kujawsko-pomorskie i bardziej na wschód od niego, to jest teren jeszcze dziewiczy dla techniki Bowena. W związku z tym organizujemy kurs w Bydgoszczy między 10 a 13 maja. Informacje na temat metody najbardziej kompleksowe znajdują się na stronie www.bowenpolska.pl.
Polskie Radio PIK.
Już siebie znam.
łaskę. Chcę dać oszukać się.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił ogólnonarodową debatę o kierunkach zmian w ochronie zdrowia. Powołany został także Komitet Organizacyjny Debat oraz Rada Społeczna. Minister uważa, że debata jest konieczna, by dobrze wykorzystać środki w związku ze zwiększeniem nakładów na ochronę zdrowia.
Czas, żeby wyjść do ludzi, czas, żeby zapytać Polaków, czego każdy z was oczekuje od nas jako osób odpowiedzialnych za zorganizowanie służby zdrowia, za zorganizowanie ochrony zdrowia. Ja wierzę, że te odpowiedzi, które uzyskamy i od Rady Programowej, i od ekspertów, ale i od Polaków, pozwolą nam zareagować w taki sposób, żeby te oczekiwania spełnić.
Przypomnę, że przewidywane środki na ochronę zdrowia to 830 miliardów złotych do 2024 roku. Na pierwszym posiedzeniu spotkała się już Społeczna Rada Programowa. Jej przewodniczący, profesor Paweł Górski, zapowiada opracowanie kompleksowej strategii w celu poprawy sytuacji w ochronie zdrowia.
Tematy, o których będziemy rozmawiali, będą dotyczyły pewnych przekształceń strukturalnych, a przede wszystkim funkcjonalnych w ochronie zdrowia, dostosowujących do nowych rzeczywistości. pewnie będziemy musieli modyfikować to jeszcze w przyszłości, ale jest czas na tą rozmowę, bo dostaliśmy nowe narzędzia i są oczywiście nowe potrzeby.
Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka zwraca uwagę, że w końcu doczekaliśmy chwili, kiedy zdrowie ma odpowiednie miejsce w priorytetach państwa.
Bowiem to rząd obecnej koalicji rządowej podjął decyzję o zdecydowanym zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia. Ale zwracam uwagę, że pieniądze to tylko narzędzie. Aby to narzędzie mogło być dobrze wykorzystane przez ministra zdrowia, przez Narodowy Fundusz Zdrowia i inne agencje, które decydują o alokacji środków, konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie cele będą nam przyświecały.
Pierwsza debata odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował program Dostępność Plus. W jego ramach rząd chce ułatwić korzystanie z publicznej infrastruktury i dostosować ją do potrzeb seniorów, osób niepełnosprawnych, ale również, co jest nowum, na przykład dla kobiet w ciąży.
Program Dostępność Plus będzie realizowany w takich obszarach jak architektura, transport, edukacja, służba zdrowia czy cyfryzacja. Podpisując dziś pakt na rzecz dostępności, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jako część programu rozważane jest też wprowadzenie nowej funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej. Taka pomoc należy się bowiem całemu środowisku osób z dysfunkcjami, uzasadniał szef rządu.
I my jesteśmy im to winni, żeby pomagać, żeby wspierać, żeby usuwać wszystkie bariery.
Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka liczy, że założenia programu Dostępność Plus szybko wejdą w życie i będą respektowane przez zlecających i wykonawców inwestycji.
Najważniejsze będą takie regulacje prawne i jakieś formy nacisku po to, żeby rzeczywiście te rozwiązania weszły w życie, żeby każdy ze środowisk zainteresowanych respektowało postanowienia tego programu.
Pieniądze na realizację programu będą pochodziły zarówno z funduszy europejskich, jak i krajowego budżetu. Do 2025 roku na jego realizację będą przeznaczone 23 miliardy złotych. Michał Fedusio, Polskie Radio.
Polskie Koleje Państwowe będą usuwać bariery dla niepełnosprawnych. Spółka podpisała porozumienie w tej sprawie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolejarze zobowiązali się m.in. do przeszkolenia pracowników informacji dworcowej w zakresie obsługi klientów z niepełnosprawnościami pod kątem dostosowania serwisów internetowych do ich potrzeb. PKP chcą też promować zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Prezes PKP Krzysztof Mamiński podkreśla, że głównym celem porozumienia jest równy dostęp do usług, a także do pracy.
Wszyscy mamy prawo korzystać i z infrastruktury, i z życzliwości, i z dóbr, które wszystkim nam są przynależne i powinny przez wszystkich nas być dostępne, niezależnie od tego, czy dziś jednemu jest łatwiej, a drugiemu też, bo pomagajmy przede wszystkim sami sobie.
Patronat nad porozumieniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził, że na początku maja w Siedlcach i Skierniewicach będą wystawiane pierwsze elektroniczne recepty. W tych miastach prowadzony jest pilotaż tego rozwiązania. Profesor Łukasz Szumowski podkreśla, że wprowadzenie elektronicznych recept ułatwi pracę lekarzy i zwiększy bezpieczeństwo pacjentów.
Będą mogli realizować receptę w dowolnej aptece, natomiast ja też przypominam, że jest to kwestia bezpieczeństwa pacjenta, bo jeżeli mamy leki, które mają interakcje niebezpieczne dla pacjenta, to elektroniczny system potrafi takie interakcje wyłapać. Nawet jeżeli ktoś omyłkowo wpisał takie leki, to przy elektronicznej recepcie natychmiast pojawia się taki alert, więc mamy szansę również nie tylko poprawić efektywność systemu, ale zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i to już niedługo zacznie działać.
W przyszłym roku elektroniczne recepty można będzie realizować w każdej aptece, a od 2020 roku powinni je wystawiać wszyscy lekarze. Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane będzie koordynowane przez ośrodki referencyjne. Podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu omówiono główne założenia programu kompleksowej opieki nad pacjentami z SM. Krajowy konsultant w dziedzinie neurologii profesor Danuta Ryglewicz wyjaśnia, że chorzy zostaną objęci pełną opieką od momentu zdiagnozowania choroby poprzez odpowiedni dobór leczenia, rehabilitację po opiekę paliatywną.
Jest opracowywany program rehabilitacji dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. W koordynację powinna wejść jakieś ułatwienie, dostęp do konsultacji u lekarzy z innych dziedzin, bo przy obecnych lekach czasami to jest konieczne, jak się pojawiają jakieś objawy. I ostatnia rzecz, powinno się również w ramach systemu koordynacji pomyśleć o pacjentach, którzy już mają znaczne objawy neurologiczne, bo oni się nagle znajdują trochę poza systemem.
Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM Walcz o Siebie, przyznaje, że chorzy na stwardnienie rozsiane bardzo często potrzebują opieki psychologicznej i psychoterapii.
Na świecie mówimy również nie tylko o funkcjach ruchowych, które SM może uszkadzać, nad którymi wydaje się, że umiemy panować, ale również nad funkcjami intelektualnymi. Czyli tutaj mówimy o rehabilitacji kognitywnej. Ten mózg trzeba cały czas ćwiczyć, żeby on wykształcał nowe połączenia. Już dzisiaj wiadomo, że komórki nerwowe tworzą się do końca życia, nawet w wieku podeszłym. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy tak holistycznie podchodzili do osoby.
Stwardnienie rozsiane to nieuleczalna, przewlekła choroba układu nerwowego. W Polsce na SM cierpi 45 tysięcy osób. Kobiety chorują dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Choroba często doprowadza do inwalidztwa. Od 1 lipca w centrach zdrowia psychicznego planowany jest pilotaż obejmujący testowanie nowych warunków organizacji, realizacji oraz finansowania świadczeń. Program, którego celem jest stopniowe odchodzenie od dotychczasowego modelu zamkniętej opieki psychiatrycznej na rzecz opieki dopasowanej do potrzeb pacjenta, poprzedzi wdrożenie rozwiązań systemowych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał, że na psychiatrię przeznaczono 100 milionów złotych dodatkowych środków.
Wiemy, że były takie sytuacje, które są pewną zaszłością historyczną, że w różnych województwach różnie płacono za tą samą usługę. To zmieniamy. W związku z tym w tym roku dodatkowe środki przeznaczymy na psychiatrię, blisko 100 milionów złotych, na zwiększenie wyceny świadczeń, na wyrównanie różnic pomiędzy województwami. I na ostatnią rzecz, czyli na pilotaż psychiatrii.
Minister zdrowia dodaje, że centra zdrowia psychicznego to środowiskowy model opieki nad chorymi.
Chcielibyśmy, żeby ta psychiatria była bardziej współczesna, żeby pierwszy kontakt często młodego człowieka z depresją nie był w zamkniętym zakładzie w szpitalu. Lepiej, żeby ten pierwszy kontakt był w opiece środowiskowej, żeby ta opieka i leczenie nad pacjentem było bliżej domu, żeby wzmocnić rolę oczywiście opieki psychologicznej, opieki pedagogicznej.
Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego ma trwać 3 lata. Od lipca nowoczesne leczenie udaru mózgu w fazie ostrej będzie refundowane. Mechaniczna trombektomia, czyli wewnątrznaczyniowe usunięcie skrzepliny, powinna być wykonana najlepiej do 6 godzin od wystąpienia udaru. 52% pacjentów leczonych w ten sposób po terapii funkcjonuje samodzielnie. Na razie zabieg ten nie jest refundowany. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król podkreśla, że finansowaniem mechanicznej trombektomii pozwoli wprowadzić opiekę koordynowaną u pacjentów z udarem, dzięki której można będzie ich skutecznie leczyć.
Tromboliza, trombektomia to jest element terapeutyczny w opiece koordynowanej. A opieka koordynowana to jest wczesna diagnoza, potem następne poziomy rozpoznania i właściwe leczenie oraz w przypadku już wypisywania pacjenta rehabilitacja i pozostawanie pod opieką, tak? Czyli określone terminy wizyt kontrolnych na przykład, jakbyśmy je nazwali, ale pozostawanie pod opieką, tak żeby po prostu w wypadku jakiegokolwiek dodatkowego schorzenia można było interweniować.
Psychiatra dr Adam Kobayashi również jest zdania, że opieka koordynowana jest niezwykle ważna, ponieważ 40% pacjentów z udarem w ciągu następnych 5 lat doznaje kolejnego udaru.
W tej chwili już możemy leczyć w ostrej fazie udar skutecznie, czy też przez trombolizę i za chwilę za pomocą trombektomii. Natomiast jeżeli ten pacjent nie będzie w całości zaopiekowany, bo wiemy, że tutaj kluczowe znaczenie ma opieka poszpitalna, żeby weryfikować leczenie, wdrażać profilaktykę wtórną, a przede wszystkim rehabilitować tego pacjenta, więc jeżeli to wszystko, te super nowoczesne metody leczenia w ostrej fazie będziemy stosować, nie zabezpieczając jednocześnie tego, co dalej się dzieje z tym pacjentem, to wtedy te całe wysiłki idą na marne.
Rocznie udaru dostaje ponad 90 tysięcy osób w Polsce. Termin rozliczenia z fiskusem zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem z ciekawą inicjatywą wyszli pracownicy jednego z urzędów skarbowych w Radomiu. Jako pierwsi w Polsce wyszli naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających instytucje osób głuchoniemych. Nauczyli się bowiem języka migowego, by móc porozumiewać się z niepełnosprawnymi interesantami.
Język migowy może opanować każdy, ale by móc się nim płynnie posługiwać, trzeba dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego języka obcego używać go na co dzień. Początki nie były łatwe, mówi naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu Radosław Słoniewski, ale wysiłek się opłacił i zaprocentował.
10 lat temu otrzymaliśmy sygnał z Polskiego Związku Głuchych, że jest taka możliwość współpracy. Osoby, które są skupione wokół tego związku, to osoby, które są niedosłyszące albo głuche. Mają problem z komunikacją i jest to potężną barierą, szczególnie właśnie w urzędach.
Dla osób niepełnosprawnych to ważne, że ludzie zdrowi zdają sobie sprawę z ich ograniczeń. Wychodzą im naprzeciw nie z litości czy współczucia, ale dlatego, że wszyscy mają takie same prawa. Tłumaczy Ewa Bernat z Polskiego Związku Głuchych w Radomiu.
Nawet ten pierwszy kontakt, że ktoś powie im dzień dobry, to już ma ogromne dla nich znaczenie.
Z Urzędu Skarbowego wzięły przykład inne instytucje. Osoby posługujące się językiem migowym pracują też w ZUS-ie i radomskim magistracie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio.
W dzisiejszym magazynie medycznym Na Zdrowie to już wszystko. Bardzo dziękujemy Państwu za to spotkanie i zapraszamy oczywiście już na kolejny program za tydzień. Monika Kaczyńska i Krzysztof Wilczeński. Do usłyszenia.